Jak przyjemnie znów oglądać świat, powiedział Frodo, wzdychając głęboko. Wyobraź sobie, że przez chwilę miałem wrażenie, że straciłem wzrok. Od pioruna, czy może od gorszego jeszcze wstrząsu? Nic, a nic nie widziałem, dopóki nie spuściłeś mi liny. Ta lina jakby świeciła wśród nocy. Tak, w ciemności lśni srebrem. Przedtem nigdy tego nie zauważyłem. Co prawda nie pamiętam, żebym się jej kiedyś przyglądał, odkąd ją zwiniętą wpakowałem do worka. Ale jeżeli pan się upiera zjeżdżać na linię, jak to zrobimy? 30 łokci to mniej więcej tyle, na ile pan ocenił wysokość ściany, prawda? Frodo chwilę się namyślał. Umocujesz linę wokół tego pieńka, rzekł. Tym razem spełnię twoje życzenie i pozwolę ci zjechać pierwszemu. Będę po trochu zwalniał linę, a ty musisz tylko odpychać się rękami i stopami od skały. Swoją drogą będę ci wdzięczny, jeżeli od czasu do czasu ulżysz mi, stając o własnych siłach na którejś półeczce. Jak już będziesz na dole, zjadę do ciebie. Czuję się znowu w dobrej formie. Dobrze, odparł sam niezbyt ochoczo. Raz kozie śmierć. Owiązał linę wokół pnia sterczącego tuż nad krawędzią. Drugim końcem owinął się w pasie. Markotnie zwrócił się ku przepaści, gotów po raz drugi przekroczyć jej próg. Zjazd okazał się jednak mniej straszny, niż się sam spodziewał. Lina jakby mu dodawała ducha, chociaż co prędzej zamykał oczy, ilekroć zerknął w dół. Jedno miejsce było szczególnie przykre. Nie mógł zmacać stopami żadnej szczeliny w stromej, a nawet podciętej ścianie. Obsunął się i zawisł na srebrnej nici. Lecz Frodo opuszczał linę łagodnie i pewnie, tak że wreszcie powietrzna jazda skończyła się szczęśliwie. Najbardziej lękał się sam, że liny nie starczy i że znajdzie się wówczas bezradny między niebem a ziemią. Lecz Frodo miał jeszcze sporą pętlę w ręku, gdy sam stanął u podnóża ściany i krzyknął – wylądowałem! Głos zabrzmiał wyraźnie. Frodo jednak nie widział przyjaciela, bo szary płaszcz elfów stopił się ze zmierzchem. Frodowi zejście zajęło nieco więcej czasu. Zwój liny owinął sobie w pasie, umocował koniec wokół pnia, tak miarkując długość, żeby go podtrzymywała, zanim stopami dotknie gruntu. Nie ryzykował jednak zbytnio. Starał się raczej schodzić niż zjeżdżać, bo nie miał tej wiary co sam w niezawodną moc cienkiej liny. Mimo to dwakroć po drodze trafił na takie miejsce, gdzie musiał całkowicie jej zaufać, bo na gładkiej ścianie nawet krzepkie hobbickie palce nie znajdowały nic, czego by się mogły uczepić, a półki były zbyt odległe, jedna od drugiej. W końcu Frodo także stanął na równinie. — Udało się! — krzyknął. — Umknęliśmy górom Emyn Muil. — Pytam, co dalej? Kto wie, czy wkrótce nie zatęsknimy do twardej skały pod nogami? Lecz sam nie odpowiadał. Patrzył uparcie do góry ku szczytowi urwiska. — Och, półgłówek ze mnie! Gamoń! — jęknął. — Moja piękna lina! Uwiązana tam w górze do pnia, a my tutaj na dole. Nie mogliśmy dostarczyć wygodniejszej drabiny dla tego szpiega Golluma. Już lepiej było postawić drogowskaz z napisem Tędy droga. Przeczuwałem, że jakieś szydło wylezie z worka. Za łatwo nam poszło. Jeżeli masz sposób, żeby zjechać na linię i mieć ją nadal przy sobie, możesz mi odstąpić tytuł półgłówka i gamonia, a także wszystkie inne, jakimi cię dziadunio obdarzył, rzekł Frodo. Wleź z powrotem na grań, odwiąż linę i zjedź raz jeszcze, proszę bardzo. Sam podrapał się w głowę. Niech pan wybaczy, panie Frodo. Nie znam takiego sposobu, odparł. Ale przykro mi tę linę zostawić mimo wszystko. Pogłaskał koniec liny i potrząsnął nią z lekka. Ciężko rozstać się z każdą rzeczą, która pochodzi z kraju elfów. Może Galadriela sama sznur plotła? Galadriela, szepnął ze smutkiem, kiwając głową. Spojrzał znów do góry i po raz ostatni, jakby na pożegnanie, pociągnął linę. Ku zdumieniu hobbitów węzeł puścił. Sam padł na wznak, a długie szare zwoje cicho osunęły się i ułożyły na jego brzuchu. Frodo wybuchnął śmiechem. Kto zaciągnął tak dobrze węzeł? — spytał. Szczęście, że nie puścił wcześniej. Pomyśleć, że zawierzyłem twojemu supełkowi całą moją żywą wagę. Sam jednak nie śmiał się wcale. Zgoda, proszę pana, że po górach wspinać się nie umiem, rzekł urażonym tonem, ale na linach i węzłach znam się naprawdę. To u nas, że tak powiem, rodzinne rzemiosło. Mój dziadek, a po nim stryj Andy, najstarszy brat dziadunia, prowadzili warsztat powroźniczy przez długie lata. Ani w Shire, ani gdzie indziej na świecie nie ma mistrza, który by lepszy węzeł założył na ten pniak niż ja założyłem. W takim razie lina musiała się zerwać. Przetrzeć na ostrej krawędzi skały, powiedział Frodo. Założę się, że nie, odparł Sam, jeszcze bardziej tym drugim przypuszczeniem dotknięty. Nie, nie zerwała się. Nie przetarła nawet jedna nitka. A więc jednak supeł zawinił. Sam potrząsnął głową, nic nie odpowiadając. W zamyśleniu przesuwał linę w palcach. Niech pan mówi, co chce, panie Frodo, powiedział wreszcie. Ale ja myślę, że lina sama z siebie przybiegła, kiedy na nią zawołałem. Zwinął linę i pieczołowicie schował do worka. Jakimkolwiek sposobem to się stało, najważniejsze, że jest, stwierdził Frodo. Teraz jednak trzeba się zastanowić nad następnym krokiem. Wkrótce noc zapadnie. Jakie śliczne gwiazdy, jaki piękny księżyc. To dodaje otuchy, prawda? Rzekł Sam, podnosząc wzrok ku niebu. Gwiazdy przypominają o elfach, księżyc rośnie. Nie widzieliśmy go przez dwie ostatnie noce, bo było chmurno. Teraz już dość jasno świeci. Tak, powiedział Frodo, ale w pełni będzie dopiero za kilka dni. Nie sądzę, byśmy mogli wędrować przez bagnisko przy świetle półksiężyca. Z zapadnięciem nocnego mroku rozpoczęli nowy etap marszu. Po jakimś czasie Sam obejrzał się na przebytą drogę. Wylot żlebu znaczył się czarną plamą na szarym urwisku. Cieszę się, że ściągnęliśmy linę, powiedział. Przynajmniej zadaliśmy tej pokrace niezłą zagadkę. Niech popróbuje człapać swoim sposobem z półki na półkę po skalnej ścianie. Od podnóży urwiska poszli dzikim pustkowiem, klucząc wśród głazów i kamieni, mokrych i oślizłych po ulewnym deszczu. Teren wciąż jeszcze opadał dość stromo. Nie oddalili się od gór więcej niż kilkadziesiąt kroków, gdy drogę zagrodziła im szczelina, która znienacka ukazała się tuż przed nimi, ziejąc czarną głębią. Nie była zbyt szeroka, lecz nie tak wąska, by odważyli się przez nią przeskoczyć i to po ciemku. Wydawało im się, że słyszą bulgot wody na dnie. Na lewo od nich szczelina skręcała ku północy, z powrotem pod góry, tędy więc w żaden sposób iść nie mogli, przynajmniej dopóki noc trwała. Trzeba chyba zawrócić na południe wzdłuż urwiska, rzekł Sam. Może znajdziemy jakiś zaciszny kąt albo nawet jaskinię, czy coś w tym rodzaju? Masz rację, odparł Frodo. Jestem zmęczony i nie miałbym siły dłużej leść wśród kamieni po nocy, mimo że każda chwila droga. Gdyby tak mieć równą ścieżkę przed sobą, maszerowałbym, póki by się pode mną nogi nie ugięły. Droga wzdłuż podnóży Emyn Muil nie okazała się wcale mniej uciążliwa. Nie znaleźli też nigdzie przytulnego schronu, nic prócz nagich kamiennych stoków, coraz wyższych i bardziej stromych, w miarę jak cofali się na południe. W końcu wyczerpani rzucili się po prostu na ziemię pod osłoną głazu, sterczącego niemal u stóp urwiska. Jakiś czas siedzieli skuleni i smutni, drżąc zimna na kamieniach, lecz potem sen ich zmógł, mimo że usiłowali się przed nim bronić. Księżyc płynął wysoko po bezchmurnym już niebie. Nikła biała poświata rozjaśniała skalne stoki i zalewała chłodnym blaskiem urwisko pod żlebem, tak że ogromna ściana zdawała się jasnoszarą płachtą, poznaczoną gdzieniegdzie czarnymi plamami. — Wiesz co, Samie? — rzekł w pewnej chwili Frodo, wstając i otulając się szczelniej płaszczem. — Prześpij się trochę i weź tymczasem również mój koc, a ja pospaceruję i będę pełnił wartę. Nagle wzdrygnął się i chwycił Sama za rękaw. — Co to? — szepnął. Spójrz na urwisko. Sam spojrzał i zachłysnął się z wrażenia. Cs, rzekł. To on. Golum. Do 100 żmij i padalców. A ja się cieszyłem, że zadaliśmy mu zagadkę i że nie będzie umiał zleść ze skały. Niech pan patrzy. Lezie jak obrzydły pająk po ścianie.
Po prostopadłej i zupełnie gładkiej, jak się zdawało w bladym świetle księżyca, ścianie spuszczał się mały, ciemny stwór, lgnąc do skały rozcapieżonymi kończynami. Może jego miękkie, czepliwe ręce i palce u nóg znajdowały szpary i chwyty, których żaden hobbit nie zmacałby, ani nie umiał wykorzystać. Wyglądało to jednak tak, jakby spełzał po prostu na lepkich łapach, niby olbrzymi drapieżny owad. Lazł głową w dół, węsząc drogę przed sobą. Od czasu do czasu zwolna podnosił głowę, obracał ją na długiej, chudej szyi, a wówczas hobbitom migały dwa blade, lśniące światełka. Oczy Goluma na jedno mgnienie błyskające w poświacie księżyca, co prędzej znów zasłonięte powiekami.